proszę Państwa, tak jak pandemia, nie wybierała, zaskoczyła nas wszystkich, cały świat i musieliśmy sobie jakoś z tym radzić, to w tej chwili przygotowaliśmy plan na to, co dalej z Polską, co z nami po pandemii. I tutaj nie możemy czekać, proszę Państwa, i stąd wykorzystujemy każdy dzień, żeby móc się spotykać z ludźmi w powiatach w całej Polsce, nie tylko po to, żeby powiedzieć, co zamierzamy zrobić, ale prosić Was o coś za chwileczkę, a jednocześnie odkłamać to, co jest nieprawdziwe, fałszywe, co funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Jeśli Państwo obserwujecie pracę Sejmu, to czasami macie okazję słyszeć narzekania, szczególnie ze strony opozycji, że Sejm pracuje bardzo chaotycznie, że szybko procedujemy ustawy, one są byle jakie, nie ma czasu na zastanowienie. Otóż chciałabym powiedzieć, dlaczego tak jest. To, że pracujemy szybko i intensywnie, to jest prawda. Gdyby nie pandemia, pracowalibyśmy pewnie w zupełnie innym systemie, w innym trybie. Ale w sytuacji, kiedy cała Polska znalazła się praktycznie w lockdownie, kiedy zakłady pracy były zamknięte, a my pracowaliśmy głównie zdalnie, potrzeba było przygotować ustawy, które będą pomagały przedsiębiorcom, pracownikom, polskim rodzinom. Nie chcieliśmy z tym zwlekać ani czekać. I wtedy rząd przygotowywał szybko ustawy, które ratowały polską gospodarkę, a my pracowaliśmy intensywnie. To, że szybko, proszę Państwa, wynika tylko z jednego powodu. Zawsze z tyłu głowy mam świadomość, że w Senacie wszystkie ustawy będą trzymane 30 dni. Więc gdybym ja pozwoliła sobie w Sejmie na taką długą pracę, do tego doliczyła 30 dni w Senacie i jeszcze dla Pana Prezydenta 21 dni, to proszę Państwa, bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Czy po drodze zdarzają się w związku z tym pomyłki? Jak i oczywiście, że tak. Ale zawsze można je korygować i my to robimy. Dzięki takiej pracy parlamentu, głównie Sejmu, możliwe były te miliardy, które poszły do polskich rodzin, do polskiego budżetu. Dzięki temu dzisiaj przy tej opadającej pandemii, bo ona się jeszcze nie skończyła, proszę Państwa, i nadal trzeba być ostrożnym, ale przy tej opadającej pandemii możemy powiedzieć, że polska gospodarka na tle innych gospodarek europejskich, Unii Europejskiej wygląda naprawdę nieźle i przed nami są dobre perspektywy. Jest tylko jeden warunek, proszę Państwa. W tej chwili potrzeba nam, ja do Was proszę, tak jak w roku 2015 potrzebowaliśmy takiej pozytywnej, dobrej energii, wsparcia od ludzi, tego, żeby nam powiedzieli, czy idziemy w dobrym kierunku, czy to, co proponujemy, to jest to, na co ludzie czekają. Dzisiaj, po tej pandemii, która z pewnością wywołała w nas wszystkich traumę, bo dotykała praktycznie albo wszystkich nas, albo ludzi, których znamy, którzy są blisko nas. Potrzebujemy po tym roku lockdownu takiej ciężkiej walki z tym niewidzialnym wrogiem, jakim był koronawirus, żebyśmy czuli, że jesteśmy razem, że to, co będziemy proponować, jest Państwu potrzebne, że to rozumiecie, że doceniacie, że chcecie, żebyśmy szli w tym kierunku, że popieracie tę drogę. Dlatego, że odpowiedzialny rząd, proszę Państwa, to nie jest taki rząd, który wspaniale sobie radzi wtedy, kiedy jest prosperity, kiedy wszystko jest w porządku, nic złego się nie dzieje. Sztuką jest rządzenie w ogóle, ale sztuką bardzo trudną jest rządzenie w czasach, kiedy jest źle, kiedy jest kryzys gospodarczy, kiedy coś się nagle wali, a ta pandemia zaskoczyła nas praktycznie z dnia na dzień. I my tej pandemii, proszę Państwa, nie przespaliśmy. Rząd pracował nad nowym projektem, który jest projektem wskazującym nam, co będziemy robić jutro, pojutrze, za rok, ale także za 10 lat. To jest program, który mamy realizować po pandemii, po to właśnie, żebyśmy mogli z powrotem wrócić na tą ścieżkę szybkiego rozwoju, na której byliśmy jeszcze w końcówce roku 2019. To, proszę Państwa, jest możliwe. To nam, Polakom, się naprawdę należy. Mamy przygotowany projekt w Polskim Ładzie i potrzebujemy Waszej akceptacji. Ale oprócz akceptacji, każde takie spotkanie z ludźmi, z samorządowcami jest dla mnie okazją, a także dla wszystkich tych, którzy jeżdżą po Polsce i spotykają się z ludźmi, jest dla nas okazją do wysłuchania uwag, wskazówek, co trzeba zmienić, czy też uwag krytycznych czasami, albo właśnie takich popierających. To dla nas bardzo wiele znaczy, bo to powoduje, że nie będziemy błądzić po omacku, tylko jeśli będziemy mieć zgłaszane problemy, które można wyeliminować, to będziemy to robić. A Sejm będzie pracował tak intensywnie, jak szybko będą wpływały ustawy do Sejmu. Mam zapewnienie przez Pana Premiera, że już na kolejnym posiedzeniu Sejmu jedna z ustaw Polskiego Ładu wpłynie do Parlamentu, a przed wakacjami chcielibyśmy bardzo przeprocedować wszystkie ustawy 1 stycznia 2022 roku. I teraz krótko, proszę Państwa, nie będę mówiła o całym Polskim Ładzie, bo on dotyka każdej sfery naszego życia. Przemysłu, gospodarki szeroko rozumianej, rolnictwa, rodzin, rzemiosła, samorządów, wszystkich obszarów naszego życia. Ja się skupię na tym, co jest najistotniejsze, jeżeli chodzi o polską rodzinę. Dlaczego? Dlatego, że w roku 2015 budowaliśmy swój program właśnie w oparciu o rodzinę. Powiedzieliśmy wtedy, że jednym z głównych filarów, fundamentem, na którym będziemy budować cały nasz program, jest rodzina. W rodzinie się wszystko zaczyna. Wychowanie w rodzinie przekazuje się wartości, ale rodzina jest też podporą, jest azylem. Jesteśmy razem wtedy, kiedy się cieszymy, ale także jesteśmy razem i wspieramy się, kiedy jest ciężko. Ta pandemia też to pokazała. I polskie rodziny przez wiele, wiele lat nie były doceniane. Szczególnie rodziny wielodzietne. Po raz pierwszy z taką pomocą, realną pomocą i wsparciem polskich rodzin wyszła właśnie Zjednoczona Prawica w roku 2015, oferując nasz program. I ja dzisiaj, proszę Państwa, zanim opowiem Państwu o tym, co chcemy w tym Polskim Ładzie rodzinom zaproponować, to robię to na każdym spotkaniu. I mówię, dlaczego to robię. Mamy być może dobrą pamięć, ale pamięć, która jest albo zawodna, albo krótka. Bardzo łatwo przyzwyczajamy się do dobrego, co jest z drugiej strony zupełnie naturalny, każdy chciałby żyć lepiej, ale proponuję, żebyśmy przypomnieli sobie, jak wyglądał rok 2013, 2014 i żebyśmy sobie na koniec zadali pytanie, czy chcielibyśmy powrotu do tamtych lat. I niektórzy ludzie mówią tak, no wielka łaska, 500+, to nam się należy. Otóż proszę Państwa, jeśli się należy, to dlaczego przez kilkadziesiąt lat takiego programu nikt nie wymyślił, nikt nie zaproponował i nikt go nie wdrożył? Szereg innych postulatów, które padały przez wiele, wiele lat. Ale to było tylko mówienie. Prawo i Sprawiedliwość zasłynęło od roku 2015 tym, że kiedy deklarowało coś, to słowa dotrzymywało i realizowało. Więc przypomnę krótko, nie wszystko. Przywróciliśmy wiek emerytalny. Jeżeli chodzi o emerytów, 13. emerytura ustawowa, pierwsza, 14. emerytura, darmowe leki dla seniorów powyżej 75. roku życia, program Senior Plus. Dla dzieci rodzina 500+, żywa gotówka, o której decydują rodzice. Ale to nie wszystko. Wyprawka 300+, Maluch Plus, czyli zwiększona liczba miejsc żłobkowych, ponieważ rodzice chcą wracać do pracy i chcą mieć zapewnioną opiekę dla swoich dzieci. I proszę Państwa, mnóstwo innych programów, które stały się programami powszechnymi, które są kierowane do wszystkich. My ludzi nie dzielimy na lepszych i na gorszych, na tych miastach i tych na wsiach. Nie pytamy, jakie mają poglądy, czy światopogląd. Te programy są programami powszechnymi, które kierujemy do wszystkich. Jak widać, nawet nasi najzagorzalsi przeciwnicy z programów tych korzystają. I chcemy, żeby rodzina w dalszym ciągu była w sercu naszego zainteresowania i tak jest. Wychodzimy naprzeciw rodzinie w Polskim Ładzie. To, co najważniejsze, o czym nam mówili ludzie, szczególnie młodzi. Zależy nam na tym, żeby rodziny chciały mieć dzieci. Mamy olbrzymi problem demograficzny. To jest problem nie tylko Polski, to jest problem całej Europy. Z tym problemem nie poradzimy sobie w krótkim czasie, dlatego że demografia wymaga kilkudziesięciu lat, co najmniej 18-20, zanim po urodzeniu dziecko dorośnie i wejdzie na rynek pracy. To są bardzo długie procesy, ale trzeba je kiedyś zacząć. Program 500+ i wszystkie inne jest także programem, który ma wspierać demografię, ale to jest wciąż za mało. Proponujemy kolejne rozwiązania. Młode małżeństwo, które powinno mieć pracę, powinno mieć mieszkanie, powinno mieć stabilizację, mieć pewność, że za rok, za dwa lata będzie mnie stać na to, żeby utrzymać siebie i utrzymać rodzinę. Do tej pory było tak, że młodzi ludzie często nie mieli na wkład własny. Proponujemy mieszkanie bez wkładu własnego. To jest taki wyjątkowy program, który polega na tym, że państwo jest gwarantem, że każde małżeństwo, które stara się o kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania, nawet jeśli nie ma ani złotówki w gotówce, a bank wymaga 20% wkładu własnego w żywej gotówce, to państwo będzie gwarantem, że ten wkład jest do wysokości 100 tysięcy złotych, no bo zależy, ile kosztuje mieszkanie. U jednego 20% to będzie 40 tysięcy, a u innego 20% to będzie 100 tysięcy. Ale jeśli rodzina, która się stara o mieszkanie, wzięła kredyt, jest rodziną wielodzietną, co najmniej mają dwoje dzieci, a potem trójkę, czwórkę, tutaj państwo wychodzi jeszcze dalej z pomocą i będzie spłacało za rodziców, za małżonków, będzie spłacało część kredytu do wysokości 160 tysięcy złotych. Co to znaczy? Mamy już gwarancję państwa na te 100 tysięcy maksymalnie. Mamy dwójkę dzieci, więc na drugie dziecko 20 tysięcy schodzimy z raty kapitału. To państwo płaci. Jest trzecie dziecko 60 tysięcy, schodzi z raty kapitału. Czwarte, piąte i szóste po 20 tysięcy dodatkowo i tak do kwoty 160 tysięcy. Czyli jeśli kredyt 400 tysięcy, to proszę odejść 160 tysięcy, które spłaci państwo, resztę płaci ten, kto bierze kredyt na mieszkanie. To jest olbrzymia pomoc. Nigdy wcześniej takiej pomocy nie było, ale jest też inna możliwość. Ja słyszę głosy krytyczne, ale proszę państwa, słyszę też głosy, które mówią, kiedy to wprowadzicie w życie, bo to jest bardzo dobry pomysł. Mianowicie czasami okazuje się, że mieszkania są tak drogie, że lepiej postawić mały domek, taki do 70 metrów kwadratowych, bez zbędnych formalności, tylko na zgłoszenie. To jest takie duże mieszkanie, ale jest przy tym kawałek ogrodu, więc jak się ma dzieci, to fantastycznie. I taką możliwość też dajemy. Będzie można taką inwestycję jak dom do 70 metrów kwadratowych bez tej zbędnej biurokracji postawić. To z pewnością przyspieszy to własne, czasami pierwsze lokum. Kolejne, co proponujemy młodym małżeństwom, do tej pory było tak, że małżonkowie mogli się rozliczać wspólnie dopiero po roku od zawarcia związku małżeńskiego. Zmieniamy to. I w tej chwili wprowadzamy zasadę, że już za ten rok, w którym został zawarty związek małżeński, bez względu na to, czy w styczniu, czy w grudniu, małżeństwo już będzie się mogło rozliczać wspólnie. Biorąc pod uwagę, że podwyższamy, i to znacząco, kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy, to przy wspólnym rozliczaniu się 30 tysięcy mnożymy przez 2, bo oboje małżonkowie korzystają ze swojej wolnej kwoty od podatku, czyli to jest nie 30, a 60 tysięcy złotych. To jest kolejne wsparcie, bo te pieniądze zostają w kieszeni tych małżonków. Wiemy też, że małżonkowie, w większości to są kobiety, ale nie tylko, kiedy urodzą dzieci, chciałyby wrócić do pracy. Kobiety albo chcieliby ojcowi wrócić do pracy, ale trzeba mieć zapewnioną opiekę dla dzieci. Jestem bardzo dumna z tego, że mogłam być przy początkach tego programu Maluch Plus, bo to powstawały te miejsca żłobkowe, z których się cieszyły szczególnie rodziny wielodzietne, ale cieszyły się chyba najbardziej rodziny, które mieszkały w małych miejscowościach i na wsiach, bo tam żłobków i miejsc żłobkowych po prostu brakowało. My idziemy dalej i proponujemy program Żłobek w każdej gminie. To znaczy, jeśli którykolwiek z samorządowców będzie chciał na swoim terenie wybudować żłobek, otrzyma dotację od państwa. To też jest wielkie wsparcie. Wsparciem także będą zmiany, które chcemy zapisać w kodeksie pracy, mianowicie elastycznie czas pracy. Ta pandemia pokazała, że nauczyliśmy się pracować zdalnie. Okazuje się, że w wielu zawodach, w wielu przypadkach ta praca zdalna jest możliwa. A to pozwala, szczególnie kobietom, ale w ogóle rodzicom, pozwala na to, żeby godzić obowiązki zawodowe z wychowaniem dzieci. To też jest wielkie wsparcie, którego do tej pory nie było. Kodeks pracy, umowa o pracę albo umowa śmieciowa. Proszę państwa, jest jeszcze jeden taki program, który jest bardzo istotny dla ludzi 40+. Myśmy stracili wielu naszych bliskich w czasie pandemii, znajomych. Ja nie pamiętam takiego Sejmu, a jestem w Sejmie 16 lat, żebyśmy prawie na każdym posiedzeniu minutą ciszy czcili pamięć tych posłów, którzy odeszli. Bywały takie posiedzenia Sejmu, gdzie po trzech żegnaliśmy. Nigdy wcześniej tak nie było. Pandemia nie wybierała, nie pytała, kto jakie ma poglądy. Więc przeżywaliśmy też bardzo smutne i przejmujące dni, ale ta pandemia pokazała również, że nawet jeśli ktoś przechorował COVID, to nie pozostaje to bez wpływu na jego zdrowie. A my, Polacy, mamy taką dziwną przypadłość, że nie lubimy, czy mówimy, że nie mamy czasu, nie mamy takiego nawyku, żeby przynajmniej raz w roku robić sobie badania kontrolne. Przecież profilaktyka jest naprawdę niezmiernie ważna. Mówią o tym wszyscy lekarze, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć choroby. Ja wczoraj miałam okazję być w Hrubieszowie. Tam akurat PZU zawitało ze swoim miasteczkiem zdrowia, gdzie są lekarze, gdzie można było przyjść, gdzie można było zbadać się, być u pulmonologa, u dermatologa, u internisty, zrobić USG serca, puls, zrobić podstawowe badania za darmo i przekonać się, czy moja kondycja jest w porządku, czy też wymaga dalszego leczenia. Jeśli tak, to lekarz obecny w tym miasteczku kierował do dalszej konsultacji lekarskiej, kierował gdzie konkretnie. W tym przypadku okazało się, że 5 osobom w ciągu zaledwie chyba 3 tygodni uratowano życie. 2 osoby znalazły się na stole operacyjnym, bo okazało się, że nie miały żadnych dolegliwości, niczego nie odczuwały, a stan zdrowia był tak fatalny, że wymagał natychmiastowej reakcji. Dlatego wychodzimy w Polskim Ładzie z programem Profilaktyka 40+. Ten program wejdzie w życie już 1 lipca tego roku. Pan minister Niedzielski podpisał już stosowne rozporządzenie. Każdy, kto skończył 40 lat, otrzyma możliwość darmowego pakietu na badania podstawowe. Jeżeli te badania wykażą, że coś z naszym zdrowiem jest nie tak, będą robione kolejne. Będziemy w stanie szybko zareagować na zmiany w swoim organizmie. A to, proszę Państwa, naprawdę jest bardzo ważne. Chcemy długo żyć, mamy dzieci, mamy rodziny, mamy dla kogo żyć. W związku z tym pamiętajmy, dbajmy o swoje zdrowie i kiedy ten program wejdzie w życie, wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby z tego programu skorzystać. Proszę Państwa, kolejne zmiany, które wprowadzamy, bardzo ważne, bo też od dawna o tym słyszeliśmy i to jest prawda. Wiele ugrupowań o tym mówiło, ale nic z tej kwestii nie zrobiło. Otóż emerytury do wysokości 2,5 tysiąca złotych, a mamy sporo takich emerytów, będą bez podatku. To pozwoli na zachowanie w kieszeni emeryta w ciągu roku czasu, w zależności od tego, jaka emerytura jest, kilkuset złotych. To biorąc pod uwagę, jak bardzo się emeryci cieszą z 13, z 14 emerytury, pokazuje, że to jest kolejny zastrzyk pieniędzy, który pozwoli emerytom trochę godniej żyć. Pamiętajmy, że mamy jeszcze niestety emerytów ze starym portfelem. To są naprawdę bardzo niskie emerytury. Ale jeśli Państwo popatrzycie, co robimy dla emerytów od roku 2015, to naprawdę robimy bardzo dużo, ale wszystkiego w ciągu kilku lat naprawić się po prostu nie da. Jeżeli ktoś, kto będzie osiągał wiek emerytalny, ale będzie się czuł w pełni sił i będzie chciał pracować, a nie przechodzić na emeryturę, proponujemy zerowy podatek, żeby go zachęcić, żeby został. Bo dzisiaj, proszę Państwa, praca jest, bezrobocia nie ma. Ale nie ma też rąk do pracy. Potrzebujemy, żeby te ręce do pracy doświadczone, jeszcze w pełni sił, mogły na rynku pracy zostać. Starać się będziemy, i to już robimy, te ustawy są już właściwie na ukończeniu, jeżeli chodzi o formę pisemną tych ustaw, i mają wpłynąć do Sejmu, to są ustawy podatkowe. W Polsce obowiązywał przez kilkadziesiąt lat bardzo niesprawiedliwy system podatkowy i każdy się bał ruszyć podatki, no bo obawiał się, że będzie od razu krzyk, rwetes, ale proszę Państwa, nigdzie na świecie nie jest tak, żeby ci, którzy zarabiają najwięcej, płacili najmniej i w ogóle tego nie odczuwali, a ci, którzy zarabiają bardzo mało, płacili najwięcej, a tak w polskim systemie podatkowym było. Przykładem jest zryczałtowana składka zdrowotna, jaką płacą przedsiębiorcy. To jest chyba 300 kilkadziesiąt złotych i to jest stały ryczałt, nawet jeżeli ktoś ma dochody rzędu 100 tysięcy złotych. No a my wszyscy 9%, my wszyscy procent składki to jest 200 kilkadziesiąt złotych, ale pensja jest zdecydowanie niższa. Więc to trzeba, proszę Państwa, zmienić. Ten system podatkowy, który zaproponujemy, ja oczywiście nie będę mówiła o szczegółach, bo będziecie Państwo słyszeć wtedy, kiedy ustawy będą już na komisjach, będą procedowane, bo coś się jeszcze może zmienić. Natomiast sam system idzie w tym kierunku, żeby osoby, które zarabiają najwięcej, partycypowały więcej w podatkach, a osoby, które zarabiają mniej, żeby tych podatków płaciły mniej. Generalnie dla 90% będzie to niezauważalne Polaków. 18 milionów Polaków na tym skorzysta. A ci, którzy trochę więcej zapłacą, to jest niecałe 10% obywateli, naprawdę to są duże dochody, więc nie ma co narzekać. Proszę Państwa, te wszystkie programy społeczne, które realizujemy, one skądś muszą być finansowane. My tych pieniędzy nie produkujemy. To są pieniądze. Jak ja słyszę, że komuś coś nie podoba, bo ja płacę podatki, no nie, każdy się z nas zastanowi, ile indywidualnie płaci podatku, a z ilu rzeczy korzysta. Ja też płacę podatki, wszyscy płacimy podatki. No właśnie po to, żeby później wszyscy obywatele mogli korzystać z tych programów, które są im dedykowane. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o emerytów, Państwo wiecie, ci, którzy są w tym wieku emerytalnym, że proponujemy dla emerytów naprawdę bardzo wiele możliwości także spędzania wolnego Ale najważniejsze, co się w czasie pandemii objawiło, to jest oczywiście zdrowie. Ze zdrowiem już nie mówię indywidualnym, ale ze służbą zdrowia w Polsce od dekad jest fatalnie. Ale nie było przed nami żadnego rządu, który by tak mocno inwestował w służbę zdrowia, jak my to robimy. Wzrost nakładów na służbę zdrowia jest naprawdę widoczny, gołym okiem. Ale też trzeba popatrzeć na to, czy system zdrowia, jaki mamy w tej chwili w Polsce, nie powoduje, że ile byśmy nie dosypali tych pieniędzy, to ciągle będzie ich za mało. Trzeba sprawić, żeby ta służba zdrowia była racjonalna, żeby każdy miał do niej dostęp, żeby w końcu te kolejki zostały zlikwidowane. I to trzeba w końcu kiedyś zrobić, bo dosypywanie tylko i wyłącznie pieniędzy na pewno nie jest rozwiązaniem. I w Polskim Ładzie, szczególnie pan minister Niedzielski na spotkaniach będzie o tym opowiadał, kiedy będą ustawy stosowne w parlamencie, będzie o tym mówił. I wreszcie, proszę państwa, samorządy. Ja się spotykam z bardzo wieloma samorządowcami i mówią mi tak, że nigdy wcześniej takich pieniędzy w samorządzie, szczególnie na inwestycje jak teraz, nigdy nie było. Taki kryzys gospodarczy, co pokazuje historia i doświadczenie, jest naprawdę dobrym momentem, żeby się odbić od dna. I właśnie inwestycje są tym motorem napędowym, który pozwala, żebyśmy zaczęli iść do przodu. A Polski Ład, te propozycje, które dajemy, są ukierunkowane na to, żebyśmy szybko weszli na tą ścieżkę rozwoju, żebyśmy w końcu zaczęli doganiać kraje Europy Zachodniej pod każdym względem, ale przede wszystkim pod względem jakości życia. Bo jednak my nie mogliśmy po wojnie korzystać z wielu programów, z których korzystali ci, którzy wojnę przegrali, jak na przykład Niemcy z prawem Marszala. My musieliśmy czekać prawie 50 lat na zmiany. Jesteśmy o tyle opóźnieni. I dlatego staramy się to naprawdę robić szybko, ale nie da się nadrobić wszystkiego w ciągu nawet jednej dekady. Wczoraj byłam na Lubelszczyźnie i powiem tak, że przecież pamiętacie państwo doskonale, na pewno. Pamiętacie Polskę A i Polskę B. Właśnie ten wschód Polski był traktowany po macoszemu. Tam inwestycji praktycznie nie było żadnych, albo prawie wcale nie było tych inwestycji. I przypomnijmy sobie, bo to też chyba umyka z pamięci, jaką propozycję na rozwój Polski miał poprzedni rząd. Otóż poprzedni rząd miał taką strategię, że duże strumienie pieniędzy mają pójść na duże miasta. Te duże miasta będą się rozwijały, będą się bogaciły i to bogactwo spłynie potem do Polski powiatowej. No i co się okazało? No i okazało się, że duże miasta miały pieniądze, miały inwestycje, nie było takiego dużego bezrobocia, ludzie zarabiali całkiem dobre pieniądze, ale jakaś tama była wokół tych dużych miast i te pieniądze do powiatów spłynąć nie chciały. I powiaty były w coraz gorszej kondycji. Tam jak się jechało już z dużego miasta do mniejszego powiatowego, już były dziurawe drogi, już było smutne, szare życie, duże bezrobocie, zero inwestycji. I żeby nadrobić te różnice, trzeba kilku dekad, co najmniej kilku dekad. Ale żeby je niwelować jak najszybciej, to wiadomym jest, że jak będziemy wszystkim jednakowo dokładać, to wciąż ci, którzy się byli na wyższym poziomie, będą jeszcze wyżej, a ci, którzy byli na bardzo niskim poziomie, ledwo pójdą do góry. Więc żeby w miarę wyrównać sytuację, to trzeba tym biedniejszym gminom, tym zaniedbanym, właśnie tym ze wschodniej Polski, ale nie tylko, dać więcej, żeby one nadrobiły szybciej te zaległości. I w tym kierunku też idzie Polski Ład. Duże inwestycje, które mają napędzić gospodarkę, dać miejsca pracy dobrze płatne, ale także te inwestycje w gminach miejskich, wiejskich, powiatach. I to się dzieje, to państwo widzą. Proszę państwa, tych propozycji w tym Polskim Ładzie jest dużo. Gdybym nie wszystkie powiedziała, to mielibyście mętli w głowie i niewiele byście państwo zapamiętali. Chciałabym, żebyście zapamiętali jedno. Głównym filarem Polskiego Ładu jest rodzina. Wszystko, co budujemy, budujemy wokół niej. Bo to są dzieci, czyli nasza przyszłość, to są rodzice, czyli pracownicy, ci, którzy są na rynku pracy i to są seniorzy, czyli ci, którzy budowali tą Polskę, którzy zrobili dla niej bardzo dużo. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, każdy z nas będzie kiedyś emerytem i chodzi o to, żeby także oni mieli propozycję skierowaną w ich kierunku i tą propozycją jest między innymi emerytura bez podatku czy emerytura zero podatku dla tych, którzy się na nią nie zdecydują, chcą zostać tutaj. Proszę państwa, potrzebujemy waszego wsparcia. Potrzebujemy wsparcia dla Polskiego Ładu, dlatego że krytyka, jaka idzie ze strony opozycji, ona była do przewidzenia. Ale gdyby to była krytyka na argumenty, na jakieś inne propozycje, gdzie moglibyśmy się spierać o to, to byłoby to zupełnie normalne. Ale to już jest krytykanstwo, a poza tym to są nieprawdziwe informacje, które są rozsyłane, szczególnie w mediach społecznościowych i bardzo trudno z nimi walczyć. Dlatego takie bezpośrednie spotkania z ludźmi są także okazją do tego, żeby te nieprawdziwe informacje, że Polska się zawali, że klasa średnia będzie ubożeć, że system podatkowy nas zagnie. Proszę Państwa, nie. To wszystko jest nieprawda. Jest to tak wyliczone, że dotyka każdej sfery życia i nikogo nie niszczy, wręcz odwrotnie, pozwala nam złapać ten drugi oddech i pójść do przodu. Jeśli będziecie mieć Państwa akceptację, poparcie, jeśli będziecie w rozmowach ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, ludźmi, z którymi się spotykacie, rozmawiać na ten temat i dostrzegać tą naszą wielką szansę, którą musimy wykorzystać, to ja zakończę to słowami, które w 2015 roku zrobiły wielką karierę. Wtedy mówiliśmy, damy radę. Ja teraz to trochę modyfikuję i mówię, proszę Państwa, będzie dobrze i znowu damy radę. Dziękuję bardzo.